uczestniczymy w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Hasło konferencji: adopcje, nie lękajcie się. Nasza konferencja kierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień mają kontakt z kandydatami na rodziców adopcyjnych, z dziećmi przeznaczonymi do adopcji, z rodzinami adopcyjnymi. Chodzi oczywiście o sędziów sądów rejonowych, kuratorów, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, organizatorów pieczy zastępczej, położnych, pielęgniarek oddziałowych, potencjalnych rodzin adopcyjnych i innych zainteresowanych. Zapraszam gości, którzy w tej chwili wchodzą do sali, aby zajmowali miejsca. Panie dyrektorze, zapraszam do pierwszego rzędu. Patronat honorowy nad konferencją objął rzecznik praw dziecka i marszałek województwa zachodniopomorskiego. Natomiast patronat medialny sprawuje Kurier Szczeciński. W imieniu organizatorów chciałabym powitać gości konferencji. Pozwolą Państwo, że wymienię. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i Anna Mieczkowska, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, przyjęli zaproszenie na konferencję, ale niestety obowiązki nie pozwoliły im na uczestniczenie w tej konferencji. W ich zastępstwie uczestniczy, ale myślę, że nie tylko, bo też z pasji i zainteresowania, Dorota Rybalska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Witam także Agnieszkę Bielecką, sędzię Sądu Rodzinnego, Sądu Rejonowego w Gryficach, Karolinę Kalinowską-Kapelczak, przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Choszcznie, Barbarę Kur, przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wałczu, Katarzynę Madany, sędzię Rodzinnego Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Violettę Paprotną, sędzię rodzinną Sądu Rejonowego w Świnoujściu, Marcina Wiśniewskiego, prezesa sądu oraz przewodniczącego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sławnie, Barbarę Alokse, prokuratora rejonowego Prokuratury Rejonowej w Choszcznie, pana Jacka Cerebiesz-Tarabickiego, wicedyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Beatę Karlińską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Katarzynę Gołębiowską, prezesa Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie Tęcza Serc, Olgierda Wojciechowicza, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Andrzeja Karuta, wiceprezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Grzegorza Smuca ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Ponadto miło nam powitać przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka, dyrektorów ośrodków adopcyjnych z całego województwa, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorów sądowych, wszystkich dyrektorów, pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych ośrodków pomocy społecznej, psychologów, psychoterapeutów i pedagogów, a także nauczycieli oraz przedstawicieli szkół i przedszkoli. A przede wszystkim serdecznie witamy wszystkie rodziny adopcyjne, obecne i przyszłe. Witam jeszcze raz serdecznie. O zabranie głosu poproszę dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, panią Dorotę Rybalską-Jarosz.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cieszy mnie ogromnie, tak bardzo osobiście, ale na pewno także tu będę wyrazicielką słów pani Anny Mieczkowskiej, członka zarządu województwa zachodniopomorskiego, że Państwo tak licznie przybyliście na tę konferencję. To jest dla nas coś ogromnie ważnego i wrażliwego. Sam tytuł konferencji zaproponowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, przez ośrodek adopcyjny prowadzony przez to stowarzyszenie, budzi pewien taki mały respekt, taką refleksję. Nie lękajcie się. Do kogo te słowa są adresowane? One jakby otaczają świat dziecka adoptowanego, może wcześniej, może dziecka przygotowywanego do adopcji, otaczają świat rodziców, którzy przygotowują się do ogromnie ważnego momentu w życiu, do narodzin w ich życiu dziecka, ale jak bardzo różnego biologicznie, z innego świata przybyłego. I pokonanie tych lęków to jest jedna wielka niewiadoma. Czasami dla wielu osób, które mało wiedzą, mało rozumieją, czym jest adopcja i przysposobienie, wydaje się to wręcz tematem tabu. Połączenie tych dwóch światów jest czymś niezwykłym. Nad tym pracują ośrodki adopcyjne, ale nie tylko. Nad tym pracuje wiele osób w całym systemie pieczy zastępczej, nad zbliżaniem tych dwóch światów. Gdzieś pośrodku można postawić taką wielką literkę A – adopcja. Szanowni Państwo, życzę Państwu dobrego odbioru wszystkich treści, o jakich tutaj dzisiaj będzie mowa. Program jest imponujący. Życzę Państwu takiego głębokiego zaangażowania w ten proces, ale także tak bardzo osobiście, wręcz intelektualnie, bo chyba właśnie jako specjaliści od procesów przysposobienia i całej organizacji systemu pieczy zastępczej powinniśmy umieć zachować dystans emocjonalny, a z głęboką refleksją intelektualną oraz organizacyjną, ale też osobiście bardziej chyba duchową, nad tym wrażliwym obszarem się pochylać i tak o nim myśleć. Bardzo dziękuję z tego miejsca pani dyrektor Sylwii Flanc-Kowalewskiej za pomysł tej konferencji, która została także obudowana bardzo ciekawym wydawnictwem, z którego jesteśmy ogromnie dumni my jako samorząd województwa, że właśnie tutaj powstał taki bardzo ciekawy w Państwa materiałach poradnik, coś bardzo ważnego dla wszystkich. Liczę na efekty właśnie w postaci budowania sieci współpracy na rzecz skuteczniejszej, nie wiem czy to jest dobre słowo, na rzecz lepszej adopcji, lepszego przygotowania rodziców, dzieci, trafniejszych wyborów, takich intuicyjnych i zaangażowania nas wszystkich w ten proces. Jeszcze raz w imieniu pani Anny Mieczkowskiej dziękuję organizatorom, dziękuję uczestnikom za przybycie. I cóż, oddaję głos prowadzącym.
Skoro pani dyrektor wspomniała o poradniku zatytułowanym Adopcyjna układanka, to może warto parę słów poświęcić właśnie temu poradnikowi. Jest to specjalnie przygotowany na tę konferencję poradnik. Oprawę graficzną do tego poradnika przygotowały dzieci. Pokazały, że rodzinę buduje się i układa jak puzzle. I w swoich rysunkach opowiadają o tym, jak widzą rodzinę. Może warto czasami przyjrzeć się dziecięcym rysunkom, bo one wiele opowiadają nam o tym świecie widzianym przez dzieci. Anna Gniazdowska, dziennikarka Kuriera Szczecińskiego, po zapoznaniu się z tą publikacją napisała: bycie rodzicem to wielka życiowa próba. Czasami dzieje się tak, że jedni z tej roli rezygnują, a inni ich dzieciom robią najcieplejsze miejsce w swoim sercu. Dla nich i o nich jest ta publikacja. Myśli o adopcji dziecka niosą bardzo wiele pytań, rozterek, obaw, wątpliwości niekiedy intymnych, o których nie zawsze można rozmawiać nawet z najbliższymi, rodziną czy przyjaciółmi. Autorzy tego poradnika wiedzą najlepiej, że przez drogę do rodzicielstwa nie powinien kandydatów na przyszłe mamy i ojców adopcyjnych wieść strach. Dlatego na początku tej drogi proponują im dawkę bardzo konkretnych, praktycznych i wspierających informacji. Adopcyjna układanka już samym tytułem oswaja temat, a potem krok po kroku opisuje procedurę adopcyjną. Dlaczego trzeba przejść badania psychologiczne? Po co kandydaci na rodziców kierowani są na obowiązkowe szkolenie? Nie jest to jednak sucha teoria. Na podstawie swoich długoletnich doświadczeń mówią specjaliści, którzy na co dzień uczestniczą w tych procedurach. Okraszając wszystkie trudne zagadnienia życzliwymi wskazówkami i radami. Dużą wartością publikacji jest miejsce oddane w niej rodzicom adopcyjnym, którzy wyszli spod skrzydeł ośrodka adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Szczere i wzruszające opowieści o tym, jak dojrzewali do rodzicielskiej miłości, jak czasem musieli walczyć o bliskość dziecka. Poradnik porusza też ważne kwestie, o których wciąż mówi się niewiele, między innymi o społecznej stygmatyzacji matek oddających swoje dzieci do adopcji, a także pytań o przeszłość i poszukiwań przez dziecko brakującej historii jego życia. Dopełniona odniesieniami do najważniejszych przepisów prawa adopcyjna układanka układa się w wartościową lekturę. Tyle Anna Gniazdowska. Polecamy Państwu ten poradnik i mamy nadzieję, że będzie wsparciem codziennej pracy, ale też da nadzieję i takie wsparcie kandydatom na rodziców adopcyjnych, a myślę też i rodzicom adopcyjnym. Tyle tytułem wprowadzenia. zapraszam teraz do wysłuchania pierwszego wykładu, który wygłosi magister Dariusz Wasiński, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny z Elbląga. Tytuł tego wystąpienia: Jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią w rodzinach adopcyjnych?
Nawiązując do tematu konferencji, ja zacząłem się lękać, jak pani zechciała wymienić tyle zacnych osób. Muszę się bardzo sprężyć, żeby powiedzieć coś interesującego. Ja najpierw kilka uwag, dlaczego ja się zajmuję tym tematem, dlaczego w wielu miejscach o tym mówię. Ponieważ od ponad 20 lat stykam się z takimi dziećmi w różnych środowiskach placówek, środowiskach rodzin zastępczych, rodzin dysfunkcyjnych, ale też rzecz jasna rodzin adopcyjnych. Ja będę też Państwu próbował mówić o zaburzeniach więzi z perspektywy dziecka. Chciałbym przeprosić za następującą rzecz, którą teraz powiem, za prywatę. Ja jestem produktem systemu placówkowego, dlatego też myślę sobie, że dzisiaj będzie mi łatwiej powiedzieć, co może czuć dziecko, jak może czuć się dziecko odrzucone, jak takie dziecko może patrzeć na świat, bo część osób dorosłych nie zdaje sobie sprawy z tego, jak te dzieci mogą na to patrzeć. Chciałbym powiedzieć o zaburzeniach więzi, które w Polsce są mało znane niestety. Są też słabo diagnozowane. Ja znam niewiele miejsc, które są gotowe postawić diagnozę reaktywnego zaburzenia przywiązania. Tak? Niektórzy nie wiedzą, co to znaczy RAD i bardzo wiele osób ma z tytułu problem. Gdyby mówić o reaktywnych zaburzeniach przywiązania, kilka słów chcę powiedzieć o tym, czym jest przywiązanie. Tutaj pewnie znakomita większość Państwa spotkała się z nazwiskiem Johna Bowlby'ego, który napisał taką kluczową pracę o przywiązaniu w 1969 roku. Niestety w Polsce została ona dopiero wydana w 2007. To też jakby obrazuje, jaki jest kłopot. Co to jest przywiązanie? Dlaczego takie jest ważne? Dlaczego jest takie kluczowe? Dlaczego odważam się o tym mówić? Ano dlatego, że reaktywne zaburzenia przywiązania często powoduje rozpad rodzin zastępczych, ale też kryzys w rodzinach adopcyjnych. Ja bardzo często, ratując rodzinę adopcyjną, pokazuję, co można zrobić z dziećmi z zaburzeniem przywiązania, ale niestety, i będę powtarzał, niektórym dzieciom, to zabrzmi bardzo może smutno, niektórym dzieciom, które są tak potwornie zniszczone przez dorosłych, niewiele można pomóc. I dlatego też część rodziców adopcyjnych musi sobie zdać sprawę, że mimo najpiękniejszych działań, mimo wielu różnych rzeczy, mogą nie pomóc tak, jak chcą swoim dzieciom. Ale wracając do przywiązania. Przywiązanie kształtuje się, powinno być, mówię o modelowym przywiązaniu, w pierwszym roku życia. Najlepiej, żeby to się stało w pierwszych 3 latach życia dziecka. Kluczowe w przywiązaniu jest matka i dziecko. Jak to się odbywa? To przywiązanie ma podłoże biologiczne i najprościej rzecz biorąc, to polega na tym, że dziecko, wysyłając sygnały, różne potrzeby, oczekuje właściwych reakcji ze strony matki, czyli takie mądre słowo, czyli matka, jak jest responsywna i właściwie odpowiada na sygnały dziecka, to takie przywiązanie w dużym skrócie może mieć miejsce. Co rzeczony Bowlby powiedział, że jakość relacji z matką, doświadczenie z matką będzie decydowało o tym, jak będzie się kształtowała osobowość dziecka oraz jak będzie wyglądała przyszłość tego dziecka. Dlaczego ja mówię o tych pierwszych 3 latach? Bo niektórzy uważają, że jeśli dziecko przebywało w traumatycznym środowiskach, to kiedy dziecko przyjdzie do rodziny, to można to nadrobić. Niektórzy uważają, że wtedy będziemy bardziej oddziaływać, będziemy bardziej dzieciom pomagać. Niestety nie jest tak. Już badania z lat 60., do których dotarłem, profesor Psytacznikowej, mówią następujące rzeczy, że jeśli dziecko w pierwszych latach życia jest zaniedbywane, to tego można już nie odrobić. Są to zjawiska nieodwracalne. I ta pani profesor, robiąc badania, porównała funkcjonowanie dzieci w rodzinie naturalnej, dobrej, dzieci w żłobkach i dzieci niestety w placówkach, w domach małego dziecka. Mówię niestety, bo cały czas dzieci poniżej 3 roku życia trafiają do placówek opresyjnych, gdzie mają duży kłopot. Jak zbadała te środowiska, to podkreśliła następującą rzecz, że zdecydowanie bardziej się rozwijają dzieci, najlepiej dzieci w rodzinach naturalnych, trochę gorzej w żłobkach i rzeczywiście rozwój psychomotoryczny dzieci w placówkach kształtuje się na bardzo niskim poziomie. W związku z tym proszę pamiętać o tym, że zaniedbane dzieci w pierwszych latach życia, mimo najszczerszych chęci i ciężkiej pracy rodziców adopcyjnych, specjalistów, można tego nie odrobić. I jeszcze taka rzecz o przywiązaniu. Są badania, które mówią o tym, że wystarczy, kiedy rodzic porzuca dziecko na 3 miesiące, to dochodzi, może dojść do zmian w osobowości dziecka. Chciałbym już przejść do głównego mojego wystąpienia. Czym jest reaktywne zaburzenie przywiązania? Ono zostało przyjęte w 1980 roku jako DSM, jako zaburzenie. To zaburzenie w najprostszy sposób polega na tym, że charakteryzuje się zaburzonym, takim niedostatecznym, nieumiejętnym sposobem nawiązywania więzi społecznych w różnych sytuacjach społecznych. Są główne dwa powody zaburzeń przywiązania. Pierwsze to jest częsta zmiana środowiska. I teraz uwaga dla wszystkich. Często dzieci zmieniają środowisko. Najpierw jest rodzina dysfunkcyjna, nieudane rodziny zastępcze, potem adopcja, czasami też nieudana. I to pamiętajmy o tym, że jest to jedna z przyczyn. Ja znam takie badania amerykańskie, które mówią o tym, bo był taki przez jakiś czas trend w Stanach Zjednoczonych, że dziecko często zmieniało rodziny zastępcze. I teraz Amerykanie zbierają owoc tego. Te dzieci mają bardzo poważne zaburzenia przywiązania, nie są sobie samodzielnie dać radę w przyszłości. DSM-4, o którym wspominałem, wyróżnia takie dwie postaci zaburzeń przywiązania. Pierwsza jest taka postać zahamowana, kiedy dziecko nie reaguje na pocieszenie, kiedy jest zahamowane z kontaktami z innymi. Ja takie dzieci opisuję, to jest takie dziecko, które ma oczy dookoła głowy, cały czas czuje się, jakby był na froncie. Przypomniałem sobie jednego z moich młodych klientów placówkowych, który zawsze wiedział, co kto robi. Potrafił powiedzieć, gdzie jest pani Zosia, z kim pije kawę pan Jurek, tak? Wszystko wiedział, oczy dookoła głowy. To jest takie dziecko, które często możecie widzieć, które jeśli będzie chciał uzyskać jakiejś pomocy, to bez pudła pójdzie do osoby, która taką pomoc temu dziecku da. Takie dziecko nie może ryzykować. To jest zadziwiające, że dzieci te potrafią wyczuć funkcjonariusza, ale nie pójdą do osoby, która może go zaprowadzić, wziąć za rękę, na przykład prowadzić do pomagaczy. Postać rozhamowana. Kiedyś takie dzieci profesor Łopatkowa nazwała dzieci, które mają takie imbecylizm emocjonalny. Dzieci, które są takie, się kleją. Gdybyście Państwo z takim dzieckiem mieli do czynienia, to jest takie dziecko, które wszystkim Wam powie, że Was kocha, usiądzie, będzie się kleiło i część niestety ludzi uważa, że tak naprawdę dziecko chyba się na mnie poznało i są niezwykle zadowoleni. Kiedyś pamiętam, jak byłem dawno temu dyrektorem placówki, to chwalono mnie, ale pana dzieci są niezwykle uspołecznione, bo od razu do nieznajomych biegają na kolana. Ja wyraziłem swoją wątpliwość, że niestety jest to duży kłopot, bo te dzieci nie powinny tego robić. Wyobraźcie sobie państwo, kiedy wasze dziecko do nieznajomego zaczyna się kleić, całować i mówić, że kocha. Chyba nie byłoby to zbyt dobre. Czyli są dzieci z takim imbecylizmem emocjonalnym, to są dzieci niezwykle cierpiące. Wszyscy są dla tego dziecka ważne, czyli tak naprawdę na wszystkich ma, przepraszam za kolokwializm, wywalone, tak? To tak na perspektywę dziecka patrzę. No dobrze, to o tych dwóch postaci reaktywnego zaburzenia przywiązania to tyle. Natomiast jakie są główne objawy przywiązania? Najpierw opowiem o objawach, które wymieniają istotni autorzy dla mnie, a potem jakby powiem o doświadczeniach swoich oraz rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych. Pierwsza rzecz to jest bardzo częste kłamstwo, ale uwaga, w niezwykle błahych sytuacjach, kiedy dziecko nawet wie, że rodzic się dowie, to i tak kłamie. Pamiętam takiego Bartka, 13 lat, który ważne, bo miał zajęcie z pedagogiem szkolnym, solo, jeden na jeden, wraca do domu wcześniej, wuje go pyta, czy były zajęcia. On się zastrzega, że tych zajęć nie było, bo pani pedagog była zajęta, tak? Wujek dzwoni, daje telefon rzeczonemu chłopcu i on krzyczy na panią pedagog, mówiąc: pani kłamie, bo ja byłem, tak? To jest takie dziecko, które potrafi kłamać w oczywistych sprawach i nie wyciąga wniosków, czyli kłamstwa. Druga rzecz, która się z tym wiąże, bardzo charakterystyczne, to są dzieci, które kradną. Powiem tak metaforycznie, to jest takie dziecko, które złapane za rękę powie: to nie moja ręka pana, to nie moja ręka, to ja nie zrobiłem, to ja nie zrobiłem, to ktoś inny. Jeśli chodzi o kłamstwa, to ostatnio dostałem list od zaspoczonego rodzica adopcyjnego 13-letniej dziewczyny, który opisywał swoją córkę, którą wychowuje od 4 roku życia, i powie następującą rzecz. Ona tak kłamie, że wszyscy wierzą. Potrafi przerobić dziadka, nauczyciela w szkole. To są takie dzieci, które potrafią powiedzieć to, co druga osoba chciałaby usłyszeć. I charakterystyczna rzecz. Często się mówi, że jak dziecko nawiązuje z kimś kontakt wzrokowy, tak, ma takie piękne oczy, to na pewno nie kłamie. Ale właśnie te dzieci, patrząc w oczy, łzy lecą: pana, ja tego nie zrobiłem. To są właśnie dzieci, które potrafią patrzeć w oczy, mieć kontakt wzrokowy i potrafią kłamać bez mrużenia, tak? Bez mrużenia oka. To jest bardzo charakterystyczne. Kolejna rzecz, jak mówiłem o tych postaci rozhamowanej i zahamowanej, to są takie dzieci, które często się kleją, siadają na kolana, chcą, żeby były dotykane. Z kolei te dzieci, które mają postać zahamowaną, to są takie dzieci, które podchodzą do dorosłych jak do jeża, czyli one się takie ocierają się lekko, tak? Przypadkowo kogoś dotknie, tak? To są takie dzieci, które wiedzą, jak ważna jest bliskość, jak ważny jest dobry kontakt z dorosłym. Kiedy już się zbliżają do tego dorosłego, wiedzą, że to jest piękne, i nagle, kiedy są blisko, reiterują, uciekają. To jest bardzo charakterystyczne. Kolejna rzecz, i to jest rzecz kontrowersyjna, na wielu szkoleniach wtedy jest dyskusja duża, że część dzieci z zaburzoną więzią, uwaga, nie wykształcają sumienia. W związku z tym, jak mówicie tym dzieciom, co jest dobre i co złe, to on powie: oczywiście, trzy palce na sercu, nigdy więcej tego nie zrobię. Po czym? Wykonuje to samo. Kiedyś jedna z rozpaczona z mam adopcyjnych mówi tak: no ja tego nie rozumiem. Mój syn poszedł do spowiedzi, następnego dnia ukradł znowu pieniądze. Tak i powiedział: ostatni raz, proszę mi, uwierz, nie. Czyli jakby on nie bardzo wie, co jest dobre, a co złe. Dalej charakterystyczna rzecz to jest brak empatii. Dziecko nie potrafi się wczuć w emocje drugiej osoby. Kolejna rzecz, którą rodzice się często spotykają, i to jest duży kłopot, to są takie dzieci, które z powodu swojej przeszłości nie są w stanie spokojnie usiedzieć, mają taki chaos. Część dzieci mówi do mnie tak: panie Darku, ja mam w sobie jakiegoś diabła, nie mogę wytrzymać, to jest ciągły taki chaos. To jest taki chaos, w którym dieci się dobrze czują, bo pamiętamy z jakiego świata są te dzieci. Kolejna rzecz, charakterystyczna grupy objawów, to są częste ataki wściekłości i agresji. I jak się zastanawiam czasami, budując diagnozę tego dziecka, to nie wiem, z jakiego powodu się te rzeczy dzieją. Taka perseweracja, jakby też jest charakterystyczne, że dzieci nie uczą się na błędach. I bardzo, bardzo bolesna rzecz dla wielu rodziców, to jest, znam takie wiele przykładów bolesnych bardzo, to jest bardzo agresywne zachowanie wobec zwierząt. To są dzieci, które niestety, przepraszam, że to powiem, ale są dzieci, które potrafiły zabić zwierzaka. Znam taki przykład, niestety bardzo przykry, że jedno z dzieci bawiło się zimą laniem wody na kota. Kot zamarł z 16 świata, ale dziecko stwierdziło, że może go na kaloryfery położyć, to odżyje. To jest jeden z przykładów, ale bardzo wielu przykładów. Kolejna rzecz to jest takie próby rządzenia rówieśnikami i jakbyśmy mówili o szkole, to są dzieci, które kolekcjonują znajomych, czyli to jest dziecko, gdybyście Państwo zapytali, czy masz znajomych, to powiedzą tak, czy masz przyjaciela, nie. To są dzieci, które wykorzystują inne dzieci, zresztą też do dorosłych niektórych, do realizacji swoich planów. No i rzecz bardzo charakterystyczna, to są dzieci, które są niezwykle urocze. I często mi rodzice mówią, panie Darku, wszyscy twierdzą, że mój Janek jest taki fantastyczny, czego ja od niego chcę. Jest miły, kulturalny, potrafi się zachować, a w domu rzeczywiście robi bardzo, bardzo złe rzeczy. To jest takie dziecko, które wie, co powiedzieć dorosłemu. Taki przykład, przykład szkolny, dziecko podchodzi do pani i mówi następującą rzecz, chcąc dostać lepszą ocenę. Proszę pani, jako pani, jako jedyna w szkole mnie rozumie, tylko do pani mogę się zwrócić, dziecko ma z tyłu głowy, żeby uzyskać jakieś fante, tak? Czyli powie dokładnie, państwo doskonale wiecie, że część osób powie, no kurczę, rzeczywiście on się na mnie poznał, tak? Serce się raduje i w związku z tym dziecko dostaje. Dziecko wychodząc mówi oczywiście frajerka, tak? To są takie dzieci, które często manipulują i mają niezwykłą umiejętność czarowania. Tak pięknie to robią, że mimo, że w tym systemie jestem od ponad 20 lat, niejednokrotnie daje się nabierać, one są tak bardzo skuteczne. Najczęstsze zaburzenia przywiązania według dziesiątek rodziców adopcyjnych, z którymi współpracowałem. Już wymieniałem kradzieże i kłamstwa. Są rodzice, którzy twierdzą, że kradzieże w domu będą, w związku z tym należy chować różne cenne rzeczy, bo nie ma sensu z tym wojować. Kolejna rzecz, problemy z jedzeniem. Pewnie się Państwo spotkaliście, to są dzieci, które albo się objadają, czyli to są dzieci, podobne, część tych dzieci jest podobne do dzieci z alkoholowym zespołem płodowym. To są dzieci, które zjedzą tyle, ile jest na talerzu, czyli nie mają takiego stop w łaknieniu, tak? To są dzieci, które zjedzą, rzecz jasna, już nie powiem, co się dzieje z nadmiarem tego jedzenia, tak? To są takie dzieci, które chomikują, przechowują, boją się, że tego jedzenia im zabraknie, jak sądzę, osoby, które miały do czynienia z takimi dziećmi, to widzą przed oczyma pewnie niektórych z nich. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o jedzenie, ale to są dzieci, które jedzą tylko wybrane rzeczy. Jedzą taką kiełbasę, która się nazywa mortadela, ja nie wiem, bo ja nie jadam mięsa od lat, ale tak, jedzą jakieś parówki, trzy rzeczy i nic więcej, tak? A obiad musi się składać z ziemniaków, surówki oraz z mięsa. To nic, że ziemniaki i surówki dziecko nie bierze, tylko pakuje kotleta w chleb, tak? I rzeczywiście idzie. To jak mówią tych pierwszych dzieciach, to często widzimy takie sześciolatki, które mają tyle kanapy i chowają w bieliźnie, w szafce, tak? Takie rzeczy mają często miejsce. Kolejna rzecz, o którą mówią rodzice i to jest bardzo, bardzo dla nich bolesne, że te dzieci przez lata traktują wszystkich tak samo. To są takie dzieci, które robią następującą rzecz. Taki przykład z mojej pracy, to się dzieje w placówce i następująca rzecz. Kiedy ja przychodzę na tak zwany dyżur, dziecko mówi, bardzo fajnie, że pan jest, bo ten pan Jurek był beznadziejny i tak dalej, tak? Ja schodzę z dyżuru, przychodzi pan Jurek, panie Jurku, no wie pan co, z tym panem Darkiem to są same kłopoty. Czyli dziecko dokładnie będzie mówiło to samo o wszystkich, czyli wszystkich kocha, wszystkich lubi, czyli generalnie wszystkich ma gdzieś, tak? Najkrócej rzecz biorąc, tak? Mogą to być dzieci, które mają zbyt dużą ufność, bądź nieufność, tak przynajmniej mówią też rodzice nadopcyjni, że dziecko przez wiele, wiele, wiele miesięcy nie chce tego rodzica puszczać. Bardzo problematyczna jest też dla rodziców adopcyjnych agresja tych dzieci wobec koleżanek, wobec rodziców. Niestety część dzieci wypada z systemu szkolnego w tym sensie, że nie chodzi w trybie normalnym, tylko ma indywidualne nauczanie. Tak? To są takie dzieci. Kolejna rzecz, to są dzieci, które nie szanują własnych rzeczy. Mogą mieć nawet pół pokoju zabawek i co z tego, tak? Jak widzę pokój tych dzieci, to są zabawki, które nie mają oczek, tak? Które są niszczone, zupełnie nie są zainteresowane prywatnością, czyli jakby tymi rzeczami, o których mówię. Tak mówią rodzice adopcyjni, ale chciałbym bardzo mocno podkreślić, co jest istotą. Istotą jest właśnie ten bardzo zły kontakt, albo nadmierna nieufność, albo przyleganie, ten infantylizm emocjonalny. To jeśli chodzi o główne objawy. No i teraz co z takim dzieckiem straumatyzowanym, dzieckiem niszczonym robić? Co robić z dzieckiem? I tu są też dyskusje, które się do nikogo nie przywiąże, bo są takie dzieci, które zostały tak przez system, na przykład system placówkowy zniszczone, że nie ma dla nich szans. Podam taki krótki przykład dziecka, które przez 3 pierwsze lata życia miało średnią przyjemność być w bardzo opresyjnej placówce, potem przebywało przez 7 lat w rodzinie zastępczej. Niestety, mimo że rodzina zastępcza była fantastyczna, robiła różne rzeczy pozytywne, terapeutyzowała to dziecko, niestety musiała tą rodzinę zastępczą rozwiązać, dlatego że ich dzieci biologiczne zaczęły gorzej funkcjonować. Już nie muszę Państwu mówić o tym, jak to zostało przyjęte, choćby sąd stwierdził, że niestety zachowują się tak, że odstawiają mebel, bo się dziecko znudziło i tak nie można zrobić, mimo że rodzina biologiczna bardzo gorzej funkcjonowała. Co można zrobić z tymi dziećmi? W jaki sposób można tym dzieciom pomóc i czy wszystkim można pomóc? Czy dziecko, które nie jest przywiązane, nie było przywiązane do osoby bliskiej, czy można pomóc, czy coś można zrobić? Rzecz jasna, tak, ale należy pamiętać o tym, że trzeba mierzyć siły na zamiarę. Ale nim powiem, co można zrobić, to zacytuję mądre stwierdzenie autora, który w następujący sposób napisał czy powiedział, jaki to jest kłopot z tymi dziećmi. Że to jest dziecko straumatyzowane, że wychowanie zranionego dziecka to podróż pełna niespodzianek, bólu, niepewności, sporadycznych radości, nieprzewidzianych ekscytacji, niepewności, tego co się wyłoni za zakrętu, jak długo potrwa miłość i kiedy przyjdzie kolejny kryzys. To jest krótka metafora pracy z dziećmi z zaburzoną więzią. Ja czasami tak obrazowo pokazuję czy mówię, tak? Rodzic adopcyjny często daje dziecku serce na tacy, tak? Czyli zaprasza do budowania więzi, tak? I rodzice mówią mi tak, panie Darku, ja im daję serce, a te dzieci mi, proszę za wyrażenie, w pysk, tak? Ja się staram i co z tego, kiedy one nie odpowiadają, nie dlatego, że nie chcą, czasami dlatego, że nie umieją. Co warto wiedzieć, próbując pomagać tym dzieciom? Te dzieci z zaburzoną więzią działają na takiej bazie instynktownego lęku. Często to właśnie jest taka strategia. Wyobraźcie sobie, że to było dziecko, było męczone, bite. Ja wiem, że niektórzy ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, że dziecko do roku nawet może być gwałcone przez osoby dorosłe. I te dzieci dobrze się czują, kiedy jest chaos, kiedy coś się dzieje. Właśnie dla niektórych dzieci ten spokój jest największą, bo on się dobrze czuje w wojnie, on się dobrze czuje w chaosie, bo to jest jego świat. I kiedy osoba dorosła będzie chciała mu proponować spokój, to nie wszystkie dzieci będą w stanie tego podjąć. I te dzieci życie pojmują jako pełne chaosu, nieprzewidywalne i uwaga, życie, na które te dzieci nie mają żadnego wpływu, bez względu co będę robił i tak te dzieci twierdzą, że nic się nie da zrobić. I uwaga, bardzo ważne jest, co jeszcze dziecko myśli, ja powiem Państwu, że powiem Wam niektóre rzeczy z perspektywy dziecka. Dlaczego ja mam ufać dorosłemu? Dlaczego ja mam zaufać kolejnemu dorosłemu? Dlaczego ja mam wyciągnąć, otworzyć do niego serce? A może będzie on taki sam jak inni dorośli? Jeśli takie dziecko miało doświadczenie w kontaktach z innymi ludźmi, z innymi dorosłymi, którzy krzywdzili, to proszę się nie dziwić, że te dzieci nie mają zaufania do świata dorosłych. Ważna zasada jest, że to dziecko ma się poczuć bezpiecznie. I teraz uwaga, Część osób wyobraża sobie, że tak ma sposoby, umie to robić, jest naumiana, wyedukowana i pracuje rok, dwa i nie ma efektu. Bo są dzieci, szczególnie te, które trafiają do adopcji po 4 roku życia, które na przykład potrzebują 2 lata, żeby się przywiązać. Ale uwaga, proszę sobie wyobrazić, co przeżywa rodzic adopcyjny, kiedy dziecko przez 2 lata bardzo często wymiotuje, albo kiedy nie zasypia, albo kiedy jest agresywny. Jeden z rodziców mówi mi, jak taki jesteś mądry, to powiedz, dlaczego mój syn przez 2-3 lata ciągle skacze mi na nogi, ciągle jest agresywny, ciągle jest niespokojny. Jedna z pani twierdzi, no dobrze, jak jesteś taki mądry, to dlaczego moja córka od 2 lat nie jest w stanie utrzymać się w szkole, cały czas jest agresywna i mnie też bije. Zranione dzieci zdrowieją, jeśli właśnie zostanie im dany ten spokój. Jeśli rodzic adopcyjny, czy rodzic zastępczy, czy czasami w placówce dysfunkcyjnej, jeśli ktoś jest nastawiony na długi proces, to jest szansa. Kiedyś informatyk z miasta Poznania mnie zapytał, a czy są jakieś algorytmy, gdzie można przyspieszyć tą rzecz? No niestety nie mam dobrych informacji. Nie można przyspieszyć, tak? Nie można przyspieszyć, mimo że możemy być najświetniejszymi fachowcami i możemy rzeczywiście dużo rzeczy dobrych zrobić. Kolejna rzecz, która pomaga w pracy z dziećmi z zaburzoną więzią. Te dzieci muszą mieć jasne, sprecyzowane wymagania. I teraz uwaga. Część rodziców adopcyjnych mówi tak, ja całemu światu pokażę, że moje dziecko osiągnie sukces i robi wszystko, tak? Mało tego, nawet potrafi pójść do szkoły i załatwić dziecku lepsze oceny. Niestety, tak? Bo twierdzi, że jeśli dziecko nie osiągnie sukcesu, to ja będę złym rodzicem adopcyjnym. To jest jeden z dylematów, o których pisałem w materiałach. Kolejna rzecz. Ja jestem terapeutą poznawczo-behawioralnym. Dlaczego o tym też mówię? Bo z jednych takich kluczowych rzeczy to jest zasady i konsekwencje. Uwaga, te dzieci bardzo słabo działają na dyscyplinę, tak? Mają to gdzieś. Jeśli to jest taki bardzo prymitywny behawioryzm, to jest kłopot. Właśnie te dzieci mają mieć jak najczęstszy kontakt z osobą ważną, dorosłą. I dlaczego o tym mówię? Bo wielu rodziców adopcyjnych uczy ignorowania niektórych niepotrzebnych zachowań. Mówię rodzicom, przestań widzieć, tak? Pamiętam taką Kasię, która ćwiczyła, żeby się nie odwracać na podwórko, gdzie biegała 3 dzieci, bo cały czas nadawała, tak? I to trwało kilka miesięcy, nim potrafiła nie skręcać głową w lewo. Kolejna rzecz. Zabawa z dzieckiem i spędzanie wolnego czasu nie powinno być uzależnione od zachowania dziecka. Tak? Pamiętajcie, że to dziecko ma deficyt kontaktu, w związku z tym takie mądre rzeczy typu time out i wyganianie dziecka do czy karny jeżyk, czy jak to się nazywa, tak, nie jest wskazane. Co dalej z tymi dziećmi można zrobić, jakie proponuję teraz już z własnej praktyki działania, które mogą przynieść efekt. W związku z tym, że nie bez przyczyny mówiłem o zaburzeniach przywiązania i o przywiązaniu, czyli jakby dziecko trafiające do rodziny, należy zrobić wszystko, żeby z nimi nawiązać przywiązanie, silną relację, bo uwaga, jeśli Państwo myślicie, że dziecko robi różne ważne rzeczy dla siebie, dla swojej przyszłości, tak jak mówi koleżanka moja, jesteście Państwo w mylnym błędzie. Dziecko robi tylko dla bliskich. Jeśli dziecko ma relację żywą z osobą ważną, to wtedy to robi. Ja badałem dzieci z placówek. Dlaczego te dzieci z placówek nie mają efektów, słabo się uczą? Ano dlatego, że specjalnie nie mają relacji z innymi. Mój wychowawca stwierdził, a co mnie obchodzi, że ty się interesujesz matematyką? Nie zawracaj mi. I tutaj padały różne rzeczy. Dlaczego też próbujemy budować na nowo więź, na nowo przywiązanie? Dlaczego też ja jeszcze o tym mówię? Ponieważ warto, żebyście Państwo pamiętali, że jeśli dziecko nawet było w dysfunkcyjnej rodzinie, która często jest lepsza od placówek, które mają doskonałe jedzenie, jest sanepid i tak dalej, tak? Dziecko jest leczone, Natomiast tam nie powstanie przywiązanie. Dlaczego mówię, jak ważne jest przywiązanie? Jeśli dziecko się zwiąże, nawet dysfunkcyjnie z matką, jeśli będzie to przywiązanie, czy ta więź pozabezpieczna, to dziecko w nowym środowisku ma szansę na nowo zreplikować. Czyli jakby jest szansa, że te przywiązania będą szły dwutorowo. Dlatego tak bardzo ważne to jest. Kolejna rzecz dla rodziców adopcyjnych, żeby była spójność w wychowaniu tego dziecka. Dziecko przyszło z innego świata, jak mówimy. Dziecko mało hałas w głowie. W związku z tym niezwykle ważne są zasady, bo zasady przypominają taką w przeszłości realizację koła potrzeb, że dziecko wie, czego może się spodziewać, wie, co może dostać od rodziców i co może spotkać w domu. Kolejna rzecz. Adekwatne wymagania, raz jeszcze podkreślę, wiele dzieci żali mi się, że rodzice wymagają od tych dzieci zbyt dużo. Kolejna niezwykle ważna rzecz. Bezwarunkowa akceptacja. Te dzieci zdrowieją, kiedy rodzic mówi następującą rzecz. Bez względu na to, co będzie się działo, będziesz w mojej rodzinie. To jest sprawa bardzo, bardzo istotna. I tutaj jest bardzo wiele dyskusji. Oczywiście osoby, które są rodzicami adopcyjnymi wiedzą, że prawda jest bardzo ważna. Jeśli nie powiedzą dziecku tak szybko, jak to możliwe, że urodziła to inna mama, chociaż część rodziców adopcyjnych w różnych miejscach, nie u państwa, twierdzi, że dziecko nie rodziła matka, tylko rodziła kobieta, tak? Często mam spór w związku z tym. Rodziła matka, tak? Czyli jeśli dziecko szybko się dowie wtedy, kiedy trzeba, to wie, że w innych sprawach matka też jest autentyczna i nie kłamie. Kolejna bardzo ważna rzecz, która z mojej praktyki wskazuje, że warto to robić, tak? Czyli duża cierpliwość. Czasami wystarczy być za ścianą. Niekoniecznie musimy być takimi fantastycznymi pedagogami, terapeutami, że jak nawet dziecko idzie do toalety, to go terapeutyzujemy, bo są takie osoby. I kolejna bardzo ważna rzecz, którą stosuję, warto toczyć bitwy z tymi dziećmi, które się wygrywa. Tak, nie wiem, czy tak? Ja nie mogę zachęcić do bijatyki, którą przegram. Taki przykład zwycięskiej bitwy. Jeden z rodziców adopcyjnych strasznie chciał nauczyć dziecko, żeby wycierał swoje rączki w małym ręczniku, a nie w ręczniku dorosłych. W związku z tym takie normalne sposoby nie przyniosły efektu, w związku z tym wpadli na taki pomysł. Mówią dziecku, zobacz, my mamy takie duże ręce, na tych rękach jest bardzo dużo różnych zarazków, wirusów i tak dalej, czyli nasz ręcznik jest ręcznikiem, gdzie tych istot jest za dużo. Tak? W związku z tym widzą efekt, dziecko się wyciera w małym ręczniku, gdzie tych rzeczy jest mniej. Tak? Rodzice bardzo mądrze wygrali bitwę i Kajtek do dzisiaj używa swojego małego ręcznika. Kolejna bardzo ważna rzecz, ważne, to jest banalne, co powiem, ale ważne jest, jaka jest atmosfera w domu, jaki jest stosunek do siebie rodziców, kto się kłania na śladownictwo. Czy warto stosować wobec tych dzieci konsekwencje? Tak, ale one muszą być przemyślane, muszą mieć sens, nie mogą być w żadnym razie upokarzaniem tego dziecka. Co nie działa? Te dzieci, z którymi mam do czynienia, bardzo często pokazują, że nie zależy im na nagrodach. Tak, czyli jakby takie wzmocnienie pozytywne, zbyt dużo nagród, to może niewiele dać. Kolejna rzecz, co jest niewskazane, bo jest część rodziców, którzy, nie tylko adopcyjnych, którzy uważają, że nie mogą od razu okazywać uczucia dziecku, tylko muszą poczekać na to, aż będzie dziecko gotowe. I kolejna rzecz, że chcą miłością i bliskością obdzielać tak samo wszystkie dzieci. Kolejna bardzo ważna rzecz, no kierowanie się do tego dziecka złością, bo część rodziców zapomina, że to nie oni skrzywdzili te dzieci, że to oni nie są autorami tej traumy. Jakie mają dylematy w związku z kłopotami, z przywiązaniem rodzica adopcyjny? I to jest pewien kłopot, którego wyjaśnienie powodują, że niektórzy rodzice adopcyjni zaczynają lepiej funkcjonować oraz ich dzieci również. To jest takie przekonanie. Gdybym był dobrym rodzicem, to na pewno by się dziecko do mnie przywiązało. Czyli to jest moja wina. To jest moja wina. Nie wina tych tych dorosłych, które dziecko niszczyło, głodziło, podrzucało, zostawiało. Kolejna rzecz tych dylematów, o których chciałbym też powiedzieć, to jest takie przekonanie rodziców adopcyjnych, że to mój brak kompetencji, to mój brak zaangażowania powoduje, że nie nawiązałem kontaktu z dzieckiem przysposobionym. Kolejna rzecz, dziecko sprawia problemy wychowawcze, to ja popełniam błędy, na pewno to jest moja wina i uwaga, nie powinienem być dalej opiekunem. Bardzo bolesne jest dla wielu rodziców adopcji następująca rzecz. Takie przekonanie, w związku z tym, że ja sobie z tym dzieckiem nie poradziłem, w związku z tym, że nie ma to dziecko efektów, to może rzeczywiście ja nie powinienem być rodzicem, to rzeczywiście dlatego natura spowodowała, że nie jestem rodzicem. To jest bardzo częsta sytuacja, to jest potworne cierpienie rodziców, którzy uważają, że ta myśl, ta refleksja jest prawdziwa, czyli ja nie powinnam mieć żadnych dzieci. Kolejna rzecz, ja muszę wszystkie dylematy rodziców adopcyjnych, ja muszę wszystkie problemy te dziecka rozwiązać, bo uwaga, patrzy na mnie cały świat i taka pani, która ma dziecko z zaburzeniem przywiązania na południu Polski, mówi, że czuje ostracyzm na wsi, bo wszyscy patrzą i życzą jej wszystkiego, co najgorsze, tak? Epatują, dzwonią, twierdząc, że ta pani sobie nie radzi, szkoła do tego się też niestety przyłącza. Kolejna rzecz, która jest takim dylematem, to właśnie te wymagania i sukcesy. To jest moja wina. Część rodziców nie zauważa, że osiąga sukces. Kolejna rzecz, która powoduje, że nie tworzą się relacje, czyli dziecko nie zdrowieje w rodzinach adopcyjnych, to są następujące rzeczy. Szczególnie dotyczy to dzieci trochę starszych, dziecko 4 czy 5 lat, które znało matkę. To jest takie dziecko, które ma poczucie lojalności. Ja nie mogę pokochać nowej mamy, ponieważ co by powiedziała moja mama biologiczna? To jest taki dylemat, taką powinność. Dziecko stoi w rozkroku. Jest to jakby potworne cierpienie. Jeśli czasami też matka biologiczna nie pomaga w tym, to jest duży kłopot. Kolejne rzeczy, które powodują, że tego przywiązania może nie być w rodzinie adopcyjnej, to jest takie, jak mówiłem, powtórzę raz jeszcze i będę wielokrotnie powtarzał, nadmierne wymagania wobec tego dziecka. Większość Państwa, bo wszyscy sobie zdajecie sprawę, jakie dziecko trafia do rodziny adopcyjnej. To nie jest dziecko, które z reguły znakomicie się rozwija i to nie jest tak, że tylko to dziecko ma zaburzenie przywiązania, bo doskonale Państwo wiecie, że jeśli rodzic pił alkohol w okresie prenatalnym, to może mieć FAS, alkohol zespół płodowy, może mieć różne problemy somatyczne. Jak budować praktycznie też przywiązanie? Przypomina mi się taki dobry opiekun, który pokazał 3-letniemu Jasiowi, jak to wygląda. Kiedy Jasiu chory, Jasiu miał nowotwór i taki używała słowa wazelina. To jest człowiek, który miał taką, młody człowiek, który miał tą postać rozhamowaną, czyli do każdego się kleił. Uwaga, w pierwszych tygodniach, kiedy on podchodził do tego opiekuna, opiekun go trzymał, mówi: stop, wazelina, przecież ty jeszcze mnie nie kochasz, przecież ty jeszcze mnie nie znasz, tak? Jasiu, rozpędziwszy się, stawał, tak? Czyli ona siedziała koło niego, oczywiście całowała, głaskała, bawiła się, tak? Bo często rodzice twierdzą, no jak mi się dziecko pakuje na kolana, to ja od razu mam to zrobić. Tu zachęcam do pewnej ostrożności, bo po roku, mówię o tym Jasiu, po roku Jasiu już nie był wazeliną, czyli jak mówił, że kocham, to było prawdziwe, a nie, że była lipa, tak? Czyli to trwało rok, piękna robota opiekuna, ale niestety nie wszyscy to stosują. Kolejna rzecz, ja wiem, że sito adopcyjne jest bardzo szczelne, ale niektórzy mimo wszystko, sam wiem, bo przez chwilę też kierowałem niepublicznym ośrodkiem adopcyjnym, to wiem, że niektórzy rodzice mają takie motywacje, że adopcja może naprawić relacje w rodzinie, tak? Że to może być jakiś sposób na budowanie dobrej rodziny. Kiedy warto i kiedy się powinno poprosić o pomoc specjalistów? Kiedy dziecko będąc w rodzinie ponad 2 lata, nie jest przywiązany. Rodzic jest dla tych dzieci osobą tak samo ważną jak inni, czyli nieważną tak naprawdę. Wtedy warto prosić. Kolejna rzecz, kiedy dziecko było świadkiem przemocy, kiedy dziecko było wykorzystywane w przeszłości i kiedy dziecko ma duże problemy ze snem, z zanieczyszczeniami, z jedzeniem, wtedy warto prosić o pomoc specjalistów. I tak się zbliżam powoli do końca. Do czego ja nie zachęcam? Nie zachęcam do takich terapii więzi, które do nas przybyły z Ameryki. Tak, ja nie będę mówił Państwu o takiej stosowanej niestety w świecie, w Polsce w mniejszym stopniu nie słyszałem, o tak zwanym powtórnym narodzeniu. Tak? To możecie sobie Państwo doczytać o tym. Nie będę tutaj epatował, bo bym się mocno denerwował na tych, którzy to proponują. Też nie zachęcam do holdingu, bo to jest jedna z takich sposobów terapii z dzieckiem, że na siłę różne rzeczy próbujemy z dzieckiem robić. Nie mówię już o tym, że zabieramy dziecku jedzenie i picie po to, żeby nastąpiła katarzys i żeby pokazało dziecko emocje. Ja już wiem, że już muszę kończyć. Bardzo dziękuję i oddaję Pani mikrofon.
Był to wykład magistra Dariusza Wasińskiego, jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią w rodzinach adopcyjnych. Oczywiście wszyscy mamy te refleksje, że zaburzone więzi występują również w rodzinach biologicznych, więc nie przestraszymy, myślę, kandydatów na rodziców adopcyjnych. Ale o tym będzie można rozmawiać w kuluarach podczas przerwy, bo przed nami 15-minutowa przerwa, a po przerwie kolejny wykład. Nie lękajcie się i przestrzegajcie 10 przykazań rodzinnych. Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Bogdan de Barbaro, psychiatra kliniczny, psychoterapeuta z Krakowa, będzie prezentował swoje poglądy. Dzisiaj jeszcze będą inne ciekawe wykłady, także zachęcam do pozostania z nami do godziny 16. Chciałabym jeszcze przywitać, bo dotarł do nas pan Stefan Petri, skarbnik Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.